Wielokrotnie spotykam się z sytuacją, w której moi uczniowie uważają, że ortografia powinna zostać uproszczona, że jest tam za dużo zamieszania i najlepiej byłoby pisać tak, jak każdemu się podoba. No i zawsze odpowiadam tak samo. Nasza ortografia wynika z historii języka i niestety nie da się tego tak opracować, żeby każdemu było wygodnie, bo wówczas zupełnie się nie zrozumiemy. Nasze pismo, to co będziemy zapisywać, okaże się kompletnie niezrozumiałe, jeżeli każdy będzie pisał wedle własnej woli. No i tu, proszę Państwa, mamy taką ciekawostkę mam dla Was. Otóż chciałabym powiedzieć troszeczkę o zasadach pisowni U otwartego i U zamkniętego, bo tak mówimy na tak zwane U z kreską i U zwykłe. U ma w zasadzie dwie formy zapisu. O z kreską, okreskowane czy U zamknięte. No i oczywiście to U otwarte, czyli właśnie taka jakby podkówka. I to jest, moi drodzy, spowodowane naszą historią, historią języka polskiego. Bardzo, bardzo dawno temu, w momencie, kiedy ten nasz język się kształtował, czyli tak naprawdę ponad 1000 lat temu, w naszym języku występowały specjalne samogłoski. My je nazywaliśmy irami. I oczywiście tak naprawdę każda zgłoska, każda sylaba, którą wymawiamy, musiała kończyć się albo samogłoską, albo półsamogłoską. I te jery to były takie półsamogłoski, bo one miały tak zwany skrócony czas wymowy. Ja wiem, że to trudno pojąć, ale proszę sobie wyobrazić, że gdybyście dzisiaj posłuchali waszego przodka sprzed 1000 lat, to myślę, że potrzeba by było tłumacza. Proszę Państwa, w XI wieku te jery zaczęły zanikać. One się pojawiały na przykład w takich wyrazach jak mróz, jak lód, jak pies. Konsekwencją zaniku jerów jest tak zwane eruchome i wzdłużenie zastępcze. To są oczywiście, moi drodzy, takie bardzo trudne nazwy dla Was, jeżeli chodzi o polską ortografię, ale zaraz Wam rozjaśnię tę trudność. Eruchome macie na przykład w takim wyrazie jak kotek. Kotek, prawda? Ale już w domu nie ma kotka, a nie koteka. To jest właśnie to eruchome. Natomiast wzdłużenie zastępcze pojawia się na przykład w wyrazach wół, prawda? Ale mamy woły, mróz, ale mamy mrozy. No i proszę Państwa, jeszcze do XVI wieku w naszym języku był tak zwany iloczas, czyli samogłoski dzieliliśmy na długie i krótkie. I kiedy było takie o z takim jakby bardzo ciekawym takim ogonkiem u góry, no to to o z takim ogonkiem położonym poziomo wymawiano tak naprawdę, upodabniało się do tej głoski, którą dzisiaj znamy jako u zwykłe. Natomiast w innym przypadku zapis został jako zapis historyczny, czyli takie właśnie u takim pochyłym ogonkiem u góry. Zatem w języku polskim to u z kreską właśnie piszemy w jakich sytuacjach? W jakich sytuacjach? Na pewno wtedy, kiedy na skutek procesów historycznych wymienia się na samogłoski o, e lub a. Mamy szóstkę, bo jest 6. Mamy skrót, bo się coś skraca. Bardzo też istotne jest, abyście zapamiętali, że u z kreską pojawia się zawsze w takich wyrazach jak ówczesny, ówdzie, ów czy ósemka, prawda? Egzamin ósmoklasisty, czyli takie u z kreską pojawi się na początku. No i oczywiście we wszystkich zakończeniach ów, ówka, ówna. Klasówka, borówka, studniówka i tak dalej, i tak dalej. Mamy też jednak takie wyjątki. Skówka, zasówka, okówka. Dzisiaj skówka być może jest już mało używanym wyrazem, ale zasówka jeszcze wciąż w użyciu jest. No i też trzeba powiedzieć, że mamy takie wyrazy, w których u z kreską pojawia się tak naprawdę zgodnie z tradycją, na przykład który, ogórek, mózg, kłótnia, próba, wróżba, wróbel, żółw i tym podobne. Natomiast samo u otwarte, czyli u zwykłe, piszemy we wszystkich rzeczownikach, które kończą się na un, unek, unka, bądź ulec. Łatwo to zapamiętać, jeżeli weźmiemy pod uwagę takie wyrazy jak opiekun, czyli un, rachunek, czyli unek, opiekunka, czyli unka i hamulec, czyli ulec. Jak również w czasownikach, które kończą się na uje. Kiedyś była taka, można powiedzieć, takie porzekadło. Uje się nie kreskuje, a więc ktoś pracuje, maluje, może być też tak, że ty rysujesz, pracujesz, malujesz, bądź zwracamy się do kogoś, no idź już się spakuj i to będzie to uj, przez zwykłe, bądź próbuj. No, wyraz próbuj jest bardzo ciekawy, bo pierwsze u to jest ukreskowane, a drugie u to jest oczywiście uzwykłe. No i we wszystkich bezokolicznikach, które kończą się na uć. Coś się może zepsuć, coś się może na przykład snuć, a ktoś może coś knuć przeciwko komuś i wtedy zawsze pojawi się u zwykłe. Także we wszystkich zdrobnieniach, takich jak na przykład uszek, uszka, uchny, usi, zawsze mamy u zwykłe. No i tak naprawdę to u otwarte występuje w większości polskich wyrazów, proszę Państwa, w większości. Na końcu wyrazu zaś zawsze piszemy u zwykłe, czyli nigdy nie zdarzyło się, żeby na końcu wyrazu pojawiało się u otwarte. Ale ponieważ ja na początku zaczęłam mówić o tym, że to wszystko wynika z rozwoju języka polskiego, to musicie wiedzieć, że rozwój i te zmiany ortograficzne w języku polskim to tak naprawdę w obecnym momencie dzielimy aż na 4 różne etapy. Mamy tak zwany okres języka staropolskiego, dobę średniopolską, nowopolską i współczesną. I każda z tych epok, można powiedzieć, w rozwoju naszej polszczyzny, to jest ten moment, w którym dochodziło do bardzo ważnych zmian, między innymi także w polskiej ortografii. Ona się kształtowała historycznie. Kiedy przyjęliśmy chrzest, no to konsekwencją tego chrztu było przyjęcie alfabetu łacińskiego, ale on miał tylko 24 litery, a my mieliśmy znacznie więcej dźwięków. I oczywiście z początku, proszę Państwa, przypominam, że chrzest przyjęliśmy w X wieku. Łacińskojęzyczni pisarze po prostu pisali tak, jak potrafili. Dlatego jedną głoskę, czy kilka głosek, oznaczano wyłącznie jedną literą. I na przykład literka D mogła być odczytana jako D, dż, dż, dzi. Dlatego pamiętam, jak na 3 roku studiów miałam egzamin właśnie z języka staropolskiego, tej takiego też prasłowiańskiego, i musiałam czytać właśnie takie bardzo stare teksty zapisane za pomocą alfabetu łacińskiego. I dużą trudnością było właściwe odczytanie imion z dokumentu Dagome Judex, no bo tam użyto właśnie alfabetu łacińskiego. Pan Dzieciech, takie imię, było zapisane jako Pan Detech, prawda? No więc, jak już mówiłam, tutaj trzeba było wiedzieć, jak to przeczytać. Mieszko jako mesco, prawda? Mesko. Więc no, na pewno rozumiecie, że było to dosyć trudne. Pierwszy traktat ortograficzny pojawił się w wyniku działalności profesora Akademii Krakowskiej Jakuba Parkoszowica i on miał na przykład taki zamysł, aby każda głoska w języku polskim miała osobny znak. Jednak niestety to się nie przyjęło, ponieważ no myślę, że takie duże trudności ksiądz Parkoszowic proponował, na przykład pisanie B z brzuszkiem okrągłym albo kwadratowym. No, myślę, że byłoby to bardzo dużo zamieszania. W XVI wieku znowu mieliśmy rewolucję ortograficzną. Jej autorem był Stanisław Zaborowski, który napisał traktat również poświęcony tej dziedzinie też po łacinie. I również chciałaby jedną głoskę oznaczać jedną literą. Chciał także wprowadzenia znaków diakrytycznych. I właśnie wtedy, proszę Państwa, dzięki Zaborowskiemu pojawiły się ż, ł, no i oczywiście dwuznaki rz, cz czy sz. Kreskowano również samogłoski pochylone, no i oczywiście taką chyba zmianą w stosunku do tego, co dzisiaj znacie, to zapisywanie literki u, tej literki u otwarte jako takiego v. Trudno się to przyjmowało. Dopiero w XVIII wieku upowszechniły się w naszej polszczyźnie znaki diakrytyczne, przestano kreskować samogłoski i o pochylone brzmiało już jako takie u. Stąd mamy, proszę Państwa, u z kreską oraz u zwykłe. Natomiast wtedy też pojawiło się użycie j, literki j zamiast y. Czasami właśnie w takich drukach staropolskich możecie znaleźć y oznaczające dźwięk, który jest związany z jotą, ale wówczas właśnie w XVIII wieku ta litera j się pojawiła. I z taką ciekawostką, myślę, wiąże się fakt, że w 1934 roku, czyli tuż przed II wojną światową, Polski Komitet Ortograficzny pracował przez w zasadzie 2 lata, żeby zreformować naszą ortografię. I właśnie w latach 30. zaczęliśmy pisać i krótkie, na przykład w takich wyrazach jak Maria, i również pojawiły się różnego rodzaju ustalenia, które były związane z pisownią łączną lub rozdzielną. W tych starych książkach, jeszcze właśnie sprzed II wojny światowej, możecie zobaczyć nie z czasownikiem pisane łącznie. Proszę pamiętać, że T te ustalenia Komitetu Ortograficznego pojawiły się, weszły w życie dopiero w 1936 roku przy tej reformie ortografii, a zatem to nie powinno być dla Was dziwne. To taka trochę moja przydługa opowiastka o tych różnych zmianach, ale chciałabym, żebyście zrozumieli, że różny zapis ży, rz, h, ch, u z kreską czy u zwykłe bierze się właśnie z naszych historycznych właśnie zmian w naszym języku, że musimy to uwzględnić, no i oczywiście trzeba to uszanować i po prostu się tego uczyć. Wiedza z Wami, pierwszy w Polsce profesjonalny podcast, dzięki któremu przygotujecie się do matury, sprawdzianów, egzaminów i odpowiedzi z języka polskiego. Posłuchacie nie tylko o literaturze, o lekturach, bohaterach, motywach, ale także na temat nauki o języku polskim. Zapraszam serdecznie. Izabela, prowadząca kanał Wiedza z Wami na YouTube.